Godzina 14.59, prawie 15, to jest Radio Wnet w Warszawie 87.8, Radio Wnet w Krakowie 95.2, a Kraków to w końcu ta historyczna druga stolica Polski. Druga, a może trzecia, bo kto wie, jak to tam było w tym wczesnym średniowieczu. Jest dobrym obyczajem stacji radiowych, proszę Państwa, że zwracają czasem uwagę na kalendarium. To my dzisiaj też akurat o 15 zwrócimy uwagę na kalendarium. Otworzyłem sobie takie historyczne kalendarium, zacząłem się przeglądać, co też wydarzyło się na świecie 12 listopada. I otóż dawno, dawno temu, a dokładnie rzecz biorąc w 1037 roku, to nie jest żadna okrągła rocznica, ale dlaczego trzeba by zawsze przyglądać się tylko okrągłym rocznicą? Harold I Zajęcza Stopa został królem Anglii. Jak sobie zobaczymy, kto to był ten Harold Zajęcza Stopa i się zastanowimy, czy on miał cokolwiek z nami, z Polską wspólnego, to dowiemy się, że on sam był jakimś tam średniowiecznym królem Anglii, nie panował zbyt długo, wielkich jakichś dokonań nie miał, dziejopisowie zbyt wiele o nim nie piszą, chociaż pewnie coś by się dało znaleźć. Za to był synem wielkiego władcy, Kanuta Wielkiego. Kanut Wielki to był taki król, który zjednoczył całą północ Europy. I może byśmy się nie musieli tym przejmować, bo zjednoczył ją na krótko, ale tak się złożyło, że jego matka, tegoż Kanuta, króla wszystkich krajów północy, to była Sygryda Storrada Świętosława. I niektórzy twierdzą, że ta wielka dama średniowiecza była ni mniej, ni więcej tylko córką Mieszka I i siostrą Bolesława Chrobrego. Historycy spierają się, czy ona była rzeczywiście i kim była, ale na szczęście jest też literatura. Literatura zwróciła uwagę na tą wielką damę polskiej historii, o której chyba zbyt rzadko pamiętamy, a była to fascynująca osoba. Kiedyś pisał o niej Władysław Jan Grabski, syn premiera Grabskiego, twórcy Złotówki, w powieści Saga o Jarlu Broniszu, a w naszych czasach cykl dwóch powieści Świętosławie Sygrydzie poświęciła pani Elżbieta Herezińska, dzisiaj chyba najpopularniejsza polska pisarka historyczna. I tak pozwoliliśmy sobie na krótko poprosić panią Elżbietę Herezińską o rozmowę w Radiu Wnet właśnie dzisiaj w naszym pierwszym dniu nadawania w Warszawie i Krakowie. Pani Elżbieta Herezińska jest teraz naszym gościem. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Proszę nam krótko powiedzieć, co takiego było niesamowitego w tej damie sprzed 1000 lat, że powinniśmy jeszcze o niej pamiętać.
Ja pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym pan powiedział, że historycy spierają się o jej istnienie. To nie tak. My jesteśmy pewni tego, że ona istniała. Powodem sporu jest jej imię, ponieważ żaden z kronikarzy, którzy opisywali wydarzenia z jej życia przy okazji, zresztą zawsze, wydarzeń z życia jej mężczyzn, nie zapisał jej imienia. Przeszła w polskiej historii, w polskiej tradycji pod imieniem Świętosława, a to stąd, że w angielskim klasztorze, za czasów właśnie wspomnianego przez pana króla Knuta, jej syna, zachowała się taka zapiska, że fundatorką klasztoru jest Santa Slau, siostra naszego króla Knuta. I stąd historycy pomyśleli, że skoro to słowiańskie imię nosiła jej córka, to być może odziedziczyła je wprost po matce, bo druga córka już miała takie imię klasyczne, skandynawskie, królewskie imię Astryda. Ale Sigrida Storrada to jest przydomek, pod którym przeszła do historii w krajach skandynawskich. Jak wiadomo, w średniowieczu kobiety zmieniały imię na takie, które będzie pasowało na dworze ich męża i dworze, na którym przyjdzie im spędzić całe dorosłe życie. Imię Świętosława, proszę poprosić pierwszego z brzegu Skandynawa o to, żeby je wymówił, potknie się już przy pierwszej sylabie. Stąd też została Sigridą. Ważne jest, kiedy nadano jej przydomek Storrada, czyli dumna, a w mojej powieściowej wersji zamieniony na Harda. Otóż ten przydomek nadano jej, gdy owdowiała po swym pierwszym mężu, Eryku Zwycięskim, królu Szwecji, i do jej ręki zaczęli zjeżdżać się zalotnicy, dla których królowa wdowa z młodym, 10-letnim synem była łakomym kąskiem. Każdy chciałby przejąć takie królestwo. Tylko tyle, że ona nie chciała. Nie miała ochoty na powtórne za mąż pójście. Chciała rządzić sama jako regentka w imieniu swojego małoletniego syna. I żeby pokazać zalotnikom, gdzie ich miejsce i jaka jest jej wola, spaliła dwóch z nich w łaźni. I wtedy jej poddani, zamiast nazwać ją Sigridą okrutną, Sigridą gorącą, czy Sigridą pożogą, nazwali ją Sigridą dumną, czyli Sigridą Storradą. Co pokazuje też, jak w krajach skandynawskich patrzono na takie naprawdę harde występki kobiet. Jej rola rozpoczęła się nie tylko od pierwszego małżeństwa, o którym wspomniałam, gdy dała Szwecji późniejszego króla Olafa Skotkonunga, który zresztą wprowadzi chrześcijaństwo do Szwecji, ale drugie jej małżeństwo, małżeństwo z królem Danii, Svenem Widłobrodym, będzie bardzo, bardzo brzemienne w skutki. Da właśnie wspomnianego Knuta, który stanie się królem Anglii, Norwegii i królem Danii rodzinnej. Knuta, który wprawdzie podbije Anglię jako Viking, jako ten najeźdźca, ale później uprawomocni swą władzę poprzez małżeństwo z angielską królową Emmą, królową wdową. Żeby mogło to małżeństwo mieć miejsce, będzie musiał oddalić swą poprzednią żonę, wcale nie nałożnicę, jak piszą kronikarze. Miał z nią prawdziwy ślub, ale z względów politycznych była mu już niewygodna wtedy. I ta pierwsza żona zdążyła mu dać dwóch synów. Jednym z nich jest wspomniany dzisiaj Harold Zajęcza Stopa. On zobowiązał swoją pierwszą żonę, że ich wspólne dzieci, że zadba o wspólne dzieci i zrobił to, ale że one nigdy nie sięgną po tron angielski, że on pozostanie dla jego dzieci z królową Emmą. Tak się nie stało, wiadomo, ojcowie umierają, a synowie mają własne podejście do władzy i do schedy po rodzicach. Stąd to krótkie królowanie Harolda Zajęczej Stopy na tronie angielskim. Ale jest to przyczynek do wielu bardzo intrygujących historii związanych z tymi ludźmi, którzy żyli 1000 lat temu, a wydają się nam dzisiaj tak nieprawdopodobnie jak bohaterowie najpopularniejszych seriali.
O właśnie, pytanie o seriale. Dlaczego to jest tak, że Polacy, mając tak ciekawą postać w swojej historii, nie zrobili o niej jeszcze jakichś filmów, seriali? Dlaczego ona nie istnieje w popkulturze? No chyba ten numer z tym spaleniem kochanków w łaźni dobrze by się sprzedał w dzisiejszym kinie.
Ten numer z spaleniem kochanków zainspirował wielkiego twórcę popkultury, czyli George'a Martina. Jego bohaterka pali kalów w takiej widowiskowej scenie serialowej. Wiadomo, że Martin inspirował się wieloma rzeczami z historii świata i Europy przede wszystkim. Dlaczego nie ma w Polsce jeszcze o niej serialu? Że będzie, kto wie. Nie mamy seriali ani filmów o wielu wybitnych władcach, wielu wybitnych postaciach. Ostatnią, której się udało wejść w to pasmo, była królowa Bona, ale na Boga, to już było kilkadziesiąt lat temu.
Wszystko przed nami, a tymczasem zachęcam do lektury książek pani Elżbiety Herzińskiej, między innymi dwóch książek o dumnej królowej. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Bardzo dziękuję, że pani się zgodziła na rozmowę w tym naszym pierwszym dniu nadawania w Warszawie i w Krakowie.
Trzymam kciuki za was i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy.
Dziękujemy. Coś takiego, żeby było trochę współczesne, trochę średniowieczne, to teraz, proszę państwa, będzie muzyka z festiwalu Woodstock. To był rok 1968. Straszne skutki pozostawiła po sobie ta kontrkultura lat 60., ale muzykę pozostawiła piękną. Teraz będzie Joan Baez i Sweet Sir Galahad.
Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in...
Poranek? Nie, jaki poranek? To jest Radio Wnet, proszę państwa, to są 24 godziny na dobę. Jest godzina 15:11, 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie. I chciałem jeszcze dodać, że ta piosenka była z dedykacją dla kogoś, kto bardzo dużo wie o średniowieczu. A my wracamy do współczesności. W naszym studiu jest pan minister Gabriel Janowski. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Wolne media to jest chyba ważna sprawa i sam pan jako polityk tego doświadczył.
Tak, tak. Wolne media kształtują prawdziwie umysły, serca, wybory, które ludzie dokonują codziennie. No i przede wszystkim nie zamulają umysłów. I według mnie w ogóle polityka musi mieć w zasięgu wolne media, bo inaczej się deprawuje, inaczej nie jest służbą publiczną, a jest po prostu interesem rozmaitych grup i koterii. Także trzeba tu pogratulować panom, że macie tę przestrzeń coraz szerszą i będziecie docierać, myślę, do umysłów i serc naszych słuchaczy. I chciałbym, żeby ta triada piękno, dobro i prawda prawdziwie gościły w Państwa radiu. i w sercach też słuchaczy. I w ten sposób będziemy budować dobro wspólne.
A to dobro wspólne w dzisiejszej Polsce to przede wszystkim na czym ma polegać?
Dobro wspólne ma polegać na tym, żeby ludzie po pierwsze rozumieli się, po drugie, żeby tam, gdzie to możliwie jak najszerzej współpracowali. No i przede wszystkim nie oszukiwali, prawda, bo wtedy się dobra wspólnego nie zbuduje. Więcej, dobro wspólne jest konieczne, czy może inaczej, wspólne działanie jest konieczne, żeby budować dobro wspólne. Zresztą, co to jest polityka? To jest nic innego jak właśnie działania na rzecz, roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego. I to, muszę z przykrością powiedzieć, w Polsce nie ma jeszcze do końca prawa obywatelstwa, bo te interesy partykularne, grup takich czy innych często przeważają i nie przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. A bez tego nie zbuduje się silnego państwa, prawda, jeżeli nie będzie w perspektywie czy przed naszymi oczyma, prawda, główny cel, jakim jest to dobro wszystkich.
To jakie powinny być w takim razie główne te cele polityki państwa, takie, które powinny być poza tymi sporami?
Znaczy powiem tak, politycy muszą mieć wizję państwa i misję, by ją realizować. I ta wizja nie może się ograniczać do kadencji. Ona musi wybiegać poza jedną czy nawet dwie kadencje, bo niektóre działania już dzisiaj trzeba podejmować, żeby efekty uzyskać za 10 czy 15 lat. Powiem, sprawa choćby w Polsce bardzo, bardzo ważna, energetyka. Jeżeli dzisiaj nie będą podejmowane dobre rozwiązania w tej kwestii, no to może nas spotkać bardzo duży kryzys energetyczny. To mówię jako przykład. Kolejna sprawa, która powinna uzyskać poparcie strony rządowej, ale i mediów, to jest kwestia zdrowej żywności. Żywności najwyższej jakości. Dlatego, że dzisiaj wytwarzana żywność niestety nie jest najwyższej jakości. Przecież te rozprzestrzeniające się coraz bardziej rozmaite choroby, które dawniej były nieznane, są powodowane między innymi przez tę żywność niskiej jakości. Mówiąc wprost, nasyconej chemią, jeszcze raz chemią. I to się rozpoczyna już na etapie uprawy czy chowu, a jeszcze potęguje się w procesie przetwarzania żywności. I to w moim przekonaniu powinno być jednym z głównych też działań i Radia Wnet. Zresztą muszę powiedzieć, że Radio Wnet bardzo często podejmuje tę problematykę. Ja tutaj też wielokrotnie gościłem, mówiąc choćby o tym programie PQF, Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności, jako miara najwyższej jakości żywności na świecie. Tak, polska żywność powinna być takim wzorcem dla innych. To oni powinni niejako równać do nas i wskazywać, tak? My musimy u siebie mieć taką żywność, jaką ma Polska. I to jest przestrzeń, powiedziałbym, olbrzymia do zagospodarowania, ale trzeba to robić bardzo mądrze i to jest również rola, tak jak powiadam, rządu, mediów i w ogóle rozmaitych ruchów. Dlaczego nie? To powinny powstawać, zresztą trochę powstają już rozmaite grupy działające na rzecz choćby upraw ekologicznych, czy w ogóle rolnictwa ekologicznego, obrotu tymi produktami. Idzie o to, żeby zbliżyć ludzi poprzez właśnie żywność do siebie. Dzisiaj żyjemy w świecie paradoksów. Sprowadza się żywność zza światu, że tak powiem, czyli z bardzo odległych miejsc, kiedy można ją wytwarzać w kraju. I wtedy koszty są niższe i tak dalej. A poza tym kolejny problem też związany z żywnością to jest jej marnotrawienie. No to są niewyobrażalne szkody, jakie ludzie ponoszą. W skali globu, w skali świata, to proszę państwa, około 3 miliardy ton żywności marnuje się. w samej Unii Europejskiej to jest 90 milionów. No Polska tutaj też, powiedziałbym, ma swoje w cudzysłowie zasługi, bo około 9-8 milionów ton w Polsce marnotrawi się żywności. Także, a dlaczego? Bo ona jest niskiej jakości. Nie da się przechowywać, prawda, po dwóch dniach bardzo często wyroby wędliniarskie nie nadają się do spożycia. W każdym razie jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy my, społeczeństwo, a powiem szczególnie służba zdrowia. Przecież ona nie sprosta tym wielkim wyzwaniom, jeżeli prawdziwie żywność nie zmieni swojej jakości na jakość po prostu wysoką, a przede wszystkim no, naturalna to ma być i zdrowa.
Czyli mamy program i wiemy, o czym będziemy musieli opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Gabriel Janowski, minister rolnictwa, senator, polityk, poseł do Sejmu Rzeczpospolitej kilku kadencji, a kiedyś działacz Solidarności Rolniczej. Miałem kiedyś zaszczyt tutaj z panem ministrem rozmawiać też o jego dramatycznych momentach jego przeszłości z czasów stanu wojennego.
No tak, wtedy gdyby były media prawdziwie niezależne, to by odsłoniły te wszystkie, prawda, intrygi czy działania skierowane przeciwko mnie, bardzo powiedziałbym bolesne na swój sposób, prawda, i niegodziwe. No ale naruszałem wtedy olbrzymie interesy grup kapitałowych i politycznych i należało taką osobę wyeliminować z polityki, ale dzięki Bogu nie udało się, trochę zrobiliśmy i myślę, że będziemy jeszcze działać na rzecz dobra wspólnego.
Niewątpliwie bardzo dziękuję za wizytę w naszej audycji. Proszę Państwa, jest godzina 15:19, a ja otwieram kurier wnet wyjątkowy, listopadowy kurier wnet na rocznicę niepodległości. Ja chciałem parę słów powiedzieć o kurierze. Otóż nie wiem, czy Państwo wiedzą, w jaki sposób kurier wnet powstaje. Otóż tak, jest pewna grupa autorów, którzy piszą, są aktorzy okazjonalni, którzy piszą czasami, są właściwie trzy redakcje, bo jest redakcja warszawska, redakcja śląska i redakcja wielkopolska. No i jest cała masa autorów, którzy są bardzo niesforni i na przykład oddają teksty w ostatniej chwili albo po ostatniej chwili, zapowiadają teksty, po czym oddają je, ale dopiero do dwóch numerów do przodu, a nie do tego, do którego powinni. Jest cała masa autorów, którzy mają bardzo dobre pomysły, ale których pomysły wyprzedzają zdolności pisania i trzeba czasem to wszystko zredagować, poprawić i pewien tok myśli nieraz genialnych ułożyć tak, żeby przypominał słowo pisane jeszcze trzymające się w poprawnej polszczyźnie. Jest tylko jedna osoba, proszę Państwa, na świecie, która jest w stanie tego wszystkiego dopilnować i to jest nasz sekretarz redakcji Kuriera Wnet, pani Magdalena Słoniowska, która dzisiaj jest tutaj ze mną w redakcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzięki pani Magdalenie Słoniowskiej w ogóle Kurier Wnet powstaje. Pani Magdalena Słoniowska męczy się z wszystkimi autorami, przypomina im, że należy oddać teksty wcześniej, a nie później i, że tak powiem, robi coś, co podejrzewam, że w większych koncernach medialnych robi cały zespół ludzi, sekretarzy, sekretarek, korektorów i cała masa. A u nas jest to tylko jedna osoba i może też dzięki temu jest to jedyna gazeta na świecie, jedyna w swoim rodzaju. A pani Magdalena Słoniowska, wiem, że chciała zapowiedzieć jakąś piosenkę, więc może pani teraz zapowiedzieć. Jeżeli pani chce coś jeszcze powiedzieć, to proszę bardzo.
Pan Milo Kurtis rozpoczął temat mniejszości narodowych w Polsce. Przedstawiciela takiej mniejszości mam w swojej najbliższej rodzinie. Jest to mój zięć Paragwajczyk, ojciec czworga moich wnuków, z których jeden skończył wczoraj w rocznicę niepodległości 4 lata. I dlatego chciałam o nim wspomnieć przy tej okazji. A piosenka, której wysłuchamy, to jest wspomnienie Juliana Tuwima, rozsławiona przez Czesława Niemena, a zaśpiewa ją właśnie Javier Vera, Paragwajczyk.
Zanim to nastąpi, to ja tylko się wtrącę na sekundę. W ciągu kwadransa, najdalej pół godziny, ma być konferencja, na której będą ogłoszone wyniki rozmów koalicyjnych na Dolnym Śląsku. Ma się ukształtować koalicja PiS, bezpartyjni samorządowcy i jedyny przedstawiciel w sejmiku PSL-u, pan Mirosław Lubiński. Taka koalicja będzie oficjalnie ogłoszona już za około pół godziny. Takie mamy nieoficjalne informacje na bieżąco z negocjacji w samorządach.
To był Łukasz Jankowski, który śledzi bieżącą politykę. To jest chyba pewna rewolucja, jednak przejęcie przez siły niezwiązane z Platformą Obywatelską i przez Prawo i Sprawiedliwość władzy w sejmiku dolnośląskim, a teraz niech nam zaśpiewa Paragwajczyk. Radio Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Aż sam nie mogę w to uwierzyć, tak jak nie do końca mogę uwierzyć, że tego Niemena to rzeczywiście śpiewał Paragwajczyk, ale widocznie śpiewał. A w naszym studiu jest pan Wojciech Piotr Kwiatek. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Antoni. Powiem panu tak, ułatwię panu od razu coś. Wie pan, patrzę na tę tabliczkę. Tu jedna taka stoi tabliczka, proszę państwa, pod monitorem. Czerwony napis na niej się wyświetla na żywo. Taka sama tabliczka wisi na ścianie przy wejściu do studia. I to jest, proszę państwa, największy dowód, największy przełom tego, co się stało. Do tej pory takiej konieczności nie było, teraz jest. Rzeczywiście, jakkolwiek tamto radio było też nasze, też prawdziwe, jest fantastycznie, że mamy radio, które jest już radiem, radiem.
A właściwie skąd pan się w tym radiu wziął?
Krzysztof Skowroński, jak został prezesem SDP-u, przyszedł na spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej, którego ja byłem wiceprezesem. I zaproponował mi, to był listopad, zaproponował mi, żebym przyszedł do radia, wtedy do Hotelu Europejskiego jeszcze, zrobić przegląd prasy z nim. No i tak się stało. Zrobiliśmy przegląd prasy. To było 11, więc były manifestacje, były nawet jakieś zadymy, o ile pamiętam. Ale ja sobie pomyślałem tak. Nie mogę tej szansy stracić, skoro już ktoś mi zaproponował wejście w taki organizm, wejście w takie przedsięwzięcie, to ja po prostu muszę to jakoś wykorzystać. I zaproponowałem Krzysztofowi, że będę, że zrobię cykl audycji na temat arcydzieł powieści kryminalnej. To jest mój hopel od dziecka i że ja będę miał taki felieton raz w tygodniu. Zrobiłem drugi taki felieton i wtedy Krzysztof zapytał mnie, słuchaj, mówi, właściwie to co my będziemy mówili o tym, co zrobili inni? My sami coś zróbmy. Ja zapytałem, czy ty to mówisz serio? Tak. To za tydzień przyniosłem pierwszy odcinek powieści Kretowisko, która przez 101 tygodni z przerwami, to trwało prawie 3 lata, pojawiała się co tydzień na antenie. Do tego doszedł magazyn Smaki i Niesmaki, do tego doszedł Kurier Kulturalny, ponieważ tak naprawdę, chociaż jak wszyscy jesteśmy w Polsce trochę chorzy na politykę, zorientowałem się, że to za bardzo nie ma sensu, że ta choroba jest chorobą taką, na którą nie ma lekarstwa, więc jeżeli można na nią nie zapaść, to trzeba nie zapaść. No i skoncentrowałem się wyłącznie na kulturze, która zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, od polityki czasami jest nieodłączna. Ale generalnie rzecz biorąc, staram się i będę się dalej starał robić to, co do tej pory robiłem. To znaczy we środy o godzinie 20 w nowym terminie magazyn Smaki i Niesmaki w nowej formule, wzbogacono różne nowe formy radiowe. Będzie się pojawiał, ale ponieważ stara miłość nie rdzewieje, więc mam taką książkę, którą napisałem, jak miałem lat 14, a skończyłem, jak miałem lat 17. Powieść kryminalną z prawdziwego zdarzenia. Krwawą, z trupami, ze śledztwem, z pościgami i tak dalej. I spróbujemy to czytać za 10 minut północ we czwartki. To się nazywa Feralna Trzynastka. Będę to robił z gorliwością taką, na jaką ta książka młodzieńcza bardzo zasługuje. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Tak jak się dobrze bawiliśmy, podobno, co z wielu usłyszałem, słuchając Kretowiska.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, Wojciech Piotr Kwiatek, powieść radiowa już za chwilę. Smaki i niesmaki, rozumiem, już najbliższą środę, tak?
Tak jest.
O godzinie 20:00 pan Wojciech Piotr Kwiatek w Radiu Wnet, tak samo jak w każdy piątek w Kurierze Kulturalnym. Proszę Państwa, teraz chwila wspomnienia. Otóż wspomnienie jest takie, że pierwszy wyjazd mój radiowy w roli wydawcy był z Piotrem Dmitrowiczem w roli prowadzącego. Wyjazd był bardzo zabawny, ja się strasznie przejmowałem. Piotr w ogóle się nie przejmował, to nam trochę ułatwiło współpracę. Pamiętam wizytę w Polsce w jednym miejscu, to była taka miejscowość, gdzie było muzeum, którego nazwy teraz nie wspomnę. Pamiętam, że to były takie czasy, że nie wszyscy w Polsce chcieli witać prawicowe media. Pan dyrektor tego muzeum nie do końca zrozumiał, które my jesteśmy radio, ale przyjął nas z ogromną radością. Mieliśmy podejrzenie, że on chyba uważał, że my jesteśmy nieco innym radiem, ale ponieważ tak strasznie, z takim zapałem nas oprowadzał po tym muzeum, więc żeśmy go już nie wyprowadzali z błędu. A Piotr Dmitrowicz dzisiaj jest w naszym studiu. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się, Antoni. Kłaniam się Państwu przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę w tym dniu tutaj być.
Piotr Dmitrowicz, proszę Państwa, prowadził i mam nadzieję, że jeszcze będzie prowadził w Radiu Wnet programy historyczne, także czasem programy wschodnie, ale dzisiaj zajmuje się współtworzeniem bardzo ważnej instytucji w Warszawie, mianowicie Muzeum Świętego Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej. A dziś w kalendarium, bo tak jak już mówiłem w porządnym radiu, kalendarium musi być, patrzę i widzę, że w 1948 roku 12 listopada biskup lubelski Stefan Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski. To może powiesz nam kilka słów o tej rocznicy.
Ale poważnie to zabrzmiało. Na pewno jest to data symboliczna, symboliczna dla radia, bo radio dzisiaj ruszyło, i symboliczna w wymiarze tego, co się wydarzyło 70 lat temu. Ale to jest tylko, tak jak mówię, data. Tak naprawdę w tym dniu Pius XII wydał bullę, którą podpisał 4 dni później, a Wyszyński o nominacji dowiedział się jeszcze później. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy 16 listopada Pius podpisywał tą bullę, to episkopat dyskutujący w Krakowie wtedy, arcybiskupem Sapiechą między innymi, zastanawiali się nad tym, czy połączenie dwóch metropolii gnieźnieńskiej warszawskiej ma jakikolwiek sens, stwierdzić, że nie. I dopiero później tak naprawdę Wyszyński się o tym dowiedział. Nie chciał przyjąć zresztą, uważał, że to jest zbyt duży ciężar gatunkowy dla niego, ale ja myślę, że zacytuję samego prymasa. To są piękne słowa z promemoria z początku roku 49. On napisał wtedy tak. Zaczynam nowy rok pracy. Nie myślałem, że wypadnie mi w tym roku pożegnać Lublin po raz trzeci w swoim życiu. Tym razem prawdopodobnie ostatecznie. Ale ci jestem tylko Bożym chłopcem na posyłki. Tak napisał. Myślę, że to piękne słowa, takie bardzo dobrze charakteryzujące prymasa. Jest coś symbolicznego w tym, że to radio nasze kochane dzisiaj rusza, że jest dzisiaj ta rocznica nominacji Wyszyńskiego. To, że jedne z pierwszych dźwięków, jakie w eter poleciały dzisiaj, to były słowa Jana Pawła II z Parlamentu Polskiego, fundamentalne w moim przekonaniu wystąpienie definiujące takie podstawowe pojęcia jak solidarność, jak wspólnota, jak uczciwość, no nic dodać, nic ująć.
Nic dodać, nic ująć. Kiedy będzie można już zaprosić do muzeum w pełni stworzonego?
No mam nadzieję, że w przyszłym roku jesienią muzeum będzie dostępne dla zwiedzających.
A głos Piotra Dmitrowicza na pewno będzie dostępny dla naszych słuchaczy na falach Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pięknie, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
No i zrobiła się w Radiu Dwóch Stolic godzina 15:39. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to oczywiście był House of the Rising Sun, Dom Wschodzącego Słońca zespołu The Animals, ale muzyka radiowa to nie jest tylko muzyka rock'n'rollowa, to jest też oczywiście muzyka klasyczna. Bez muzyki klasycznej nie byłoby radia. Radio Wnet oczywiście jest, a w Radiu Wnet o to, żeby zabrzmiały szlachetne dźwięki muzyki klasycznej, dba między innymi pan Roman Zawadzki, który jest teraz naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To jest audycja, która jest w poniedziałki, zaraz po poranku, zaraz po tej twardej dawce podsumowania
weekendu.
No nie
weekendu. Tak od razu, bo teraz ona będzie o 11:00, także przeniesiona została z 10:00, znaczy wróciła na godzinę 11:00, ale co poniedziałek zapraszam serdecznie na godzinną audycję poświęconą właśnie muzyce klasycznej. Głównie fortepian, pianistyka, pianiści i takie różne obrzeża.
No właśnie, jaki jest ten klucz wyboru, którego pan dokonuje?
Proszę pana, no przede wszystkim to jest muzyka, no powiem, no fortepianowa, pianistyka stara, bo to właśnie to jest 300 lat muzyki, tak? Nie ma klawesynu, tylko jest grane to na fortepianie przeważnie, ale klucz jest mój własny, to znaczy ja po prostu dobieram sobie albo jakiś temat, jakiś leitmotiv do audycji, trochę jest staroci, dużo, przede wszystkim jest, znaczy oprócz tego to jest kanonem muzycznym, takim podstawowym, bardzo dużo rzeczy nieznanych, znaczy w ogóle wygrzebywanych z różnych miejsc i z polskiej muzyki, i ze starej, bo ludzie strasznie mało wiedzą o tym, że tam muzyka, no to nie tylko tam Mozart, Beethoven i tam paru jeszcze innych, prawie 200 kompozytorów się przewinęło i to takich, połowa z tego to w ogóle nieznanych, ale są nagrania, są świetne wykonania i ja to opowiadając przy okazji różne takie tam rzeczy.
No właśnie, bo to jest ci, którzy w poniedziałek rano pracują przy porankach, to zawsze widzą, jak pan Roman Zawadzki przychodzi do redakcji, przychodzi bardzo często z książkami o muzyce i to jest nie tylko muzyka, to jest też opowieść o muzyce i o kompozytorach.
No bo ja, wie pan, no trochę jestem konferencjerem muzycznym, ale też uważam, że należy opowiadać o różnych kontekstach, o różnych takich właśnie ciekawostkach. Biografie takie generalnie są znane. Natomiast no, jest całe takie drugie dno, tło tego wszystkiego. Są strasznie ciekawe historie, bo to się wiąże i z historią, i z polityką, i z obyczajami, i z różnymi dziwnymi rzeczami, z rodzinami, dworami królewskimi. No jak tu swego czasu grałem muzykę Paderewskiego, na przykład z całym takim kontekstem zupełnie niemuzycznym, bo to jest mój wielki faworyt. Bo on według mnie był wielkim panem, a nie lokajem polityki. Więc takie różności są. No i z tego, co wiem, to ludzie tego chętnie słuchają, bo sama zapowiedź to jest pusta, prawda?
Czy pan sięga do takich starych nagrań, do tego szumu takiej starej płyty
tak,
nagranej
jest,
na płyty kompaktowe?
Stare nagrania, jest tego dużo, przy czym co ciekawe, stare nagrania wałkowe jeszcze są o wiele lepsze niż późniejsze akustyczne. To jest cała osobna historia, nie będę teraz tego opowiadał tego, ale jest bardzo dużo stare, jest z 1905, 7, 9 roku i często udawało mi się znajdować nagrania samych kompozytorów. Camilla Saint-Saënsa, Griega, Granadosa, oni sami grali, nagrywali. Nawet w innej audycji nawet kiedyś znalazłem nagrania Scotta Joplina, to już było zupełnie z innej bajki. Sam nagrał przed śmiercią jeszcze własne ragtime. Był kiepski pianista, ale to ciekawostka, prawda?
I to wszystko i o wiele więcej możemy usłyszeć teraz w poniedziałki o godzinie 11.
W poniedziałki o godzinie 11, między 11 a 12 serdecznie zapraszam.
Czy już jest pomysł na najbliższą audycję od pana?
Czy wie pan, pomysł był najpierw taki, że będzie 12, czyli dzisiaj. Więc miałem przygotowaną polską audycję z nieznanymi w ogóle zapomnianymi, czy też prawie nieznanymi kompozytorami, ale ponieważ dzisiaj nie było konfrontacji, więc następna audycja będzie już takim normalnym trybem. Chociaż od razu zapowiadam, że szykuję niezwykłą, niebywałą niespodziankę za tydzień, więc zapraszam posłuchania.
Zapraszamy, to jest naprawdę wyjątkowa audycja w całej polskiej radiofonii. Świat wtedy budzi się po weekendzie, świat rozmawia tylko o polityce, a u nas od polityki przechodzimy do muzyki klasycznej, do szumu starych płyt. O godzinie 11 Roman Zawadzki, audycja muzyczna. Muzyczny?
Jak to się konfrontacje mówi? Muzyczne.
Konfrontacje muzyczne właśnie w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. Ciekawe, co konserwatywny Kraków na te konfrontacje muzyczne powie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu i życzę, patrzę na pana z dużym podziwem, jak tu dzisiaj ogarniacie ten cały tumult. Ale widzę, że pan w oczkach ma pan dużo wesołości, radości i daje pan radę, więc życzę takiego stanu ducha i sił na długie, długie miesiące.
Bo radio trzeba lubić.
Rozumiem, panie doktorze, czy panu. Wszystkiego dobrego.
15.45, ludzie wchodzą, ludzie wychodzą, trwają przywitania, trwają pożegnania, a w studiu, proszę Państwa, jest dwójka dziennikarzy. Pani Magda Piejko, między innymi Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Maciej Korzuszek, między innymi Gazeta Polska.
Dzień dobry.
Panią redaktor to ja kojarzę głównie z wywiadów o kulturze. Pana redaktora zapraszamy tutaj, żeby nam wyjaśniał, co się dzieje w Ameryce, co zamierza Donald Trump i co będzie z Unią Europejską, a teraz państwo będą mieli wspólną audycję, tak?
Tak jest.
Tak.
Co to będzie za audycja?
Tytuł na razie roboczy, tytuł Spam, czyli wewnętrzne życie słoików. Audycja nosi taki tytuł i będzie czymś, co nie do końca chcielibyśmy może tak dopowiadać, prawda?
No tak, mi się wydaje. Ja bym tak powiedział, że to będzie audycja, tak jak mam wrażenie, tak jak słucham dzisiaj Radia Wnet, to wszystkie audycje tutaj służą takiemu podnoszeniu ducha narodu do góry, to mam nadzieję, że to będzie jedna audycja, która będzie ciągnęła ludzi w przeciwnym kierunku ku temu, co powszednie, codzienne i tak dalej.
Tak, chcielibyśmy na pewne sprawy z takiego innego punktu widzenia spojrzeć, troszeczkę może absurdalnego, wyciągać takie rzeczy, które nas zainteresowały, a jakimś cudem nie trafiają do jakichś, na pierwsze strony gazet i do wiadomości, i do głównych serwisów informacyjnych, jakieś takie smaczki, troszeczkę wycieczek w takie światy, które nie są obecne ani na antenie telewizji prawicowych, ani także innych audycji prawicowych, tylko tak będziemy się w takie jakieś śmiesznostki też życia codziennego zapatrywać, takie głupotki troszeczkę.
Czyli pokażemy, że prawicowe, konserwatywne media to też są media z humorem, z uśmiechem, nie zawsze trzeba tylko być z zaciśniętymi zębami.
Znaczy mamy nadzieję, to ja troszeczkę się boję, że to tylko nas śmieszy, nagraliśmy na razie pilota.
Ale to bardzo dobrze, głównie żeby prowadzący się dobrze bawili, cała reszta pójdzie okej.
Okay. Tak?
Oczywiście.
No jeżeli ty jesteś bardziej doświadczonym właśnie tutaj dziennikarzem radiowym, więc się musimy przyznać, że mamy nadzieję, że tak jest, jak mówisz.
Ja w ogóle nie jestem doświadczony, bo mnie to cały czas bardzo bawi. Kto to są te słoiki właściwie?
Słoiki. No my na pewno prowadzący audycję Spam, ponieważ Maciej Korzuszek jest z Trójmiasta, ja jestem z Wrocławia i dosyć tak powiedziałabym, że mimo, że już tutaj kilka lat mieszkam, to też dumnie się noszę z tym, że nie jestem z Warszawy, nawet troszeczkę z Wrocławia, jak ktoś jest, to troszeczkę nawet się tak lansuje na ten Wrocław, że tutaj z tą Warszawą nie ma nic wspólnego, ale no, coraz więcej oczywiście mam, ale też takich będzie, przez to chcemy, przynajmniej mam nadzieję, że tak wyjdzie nam, takie troszeczkę inne spojrzenie na to życie mieszkańców Warszawy. Takie troszeczkę nam się wydaje, znaczy mi się wydaje też i też wiem, że Maćkowi troszeczkę też wydaje się takie przedziwne w swoich takich jaskrawościach i takim pędzie trochę i takich troszeczkę pewnych schematach, w które wszyscy wpadają właśnie w Warszawie.
Tak, ostatnio na przykład bardzo mieliśmy poważną dyskusję na temat tego, dlaczego ludzie jeżdżą na hulajnogach i że to jest straszna jakaś epidemia z zdziecinnienia warszawiaków w różnej maści. Ja widzę, że te hulajnogi teraz są elektryczne, ale o takich rzeczach, no jak spam, no spam to jest zazwyczaj te 30 maili, które są o jakichś obrzydliwych rzeczach, ale czasem jeden się znajdzie, który nas zainteresuje i to wtedy dzieją się ciekawe rzeczy.
Ponieważ ja na razie nie wiem, o czym będzie audycja, państwo też nie wiedzą, ale to będzie na pewno wyjątkowa audycja, to jeszcze powiedzmy kiedy.
Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy. Przygotowujemy dopiero, więc to powiemy, jak tylko będziemy wiedzieć.
Audycja, która nazywa się w sposób intrygujący, audycja, o której nic nie wiemy, ale wiemy, że coś będzie o Warszawie i coś o słoikach, przygotowana przez słoiki, a w naszym studiu byli Magda Piejko i Maciej Korzuszek.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Już niedługo w Radiu Wnet. Wnet, jest godzina, jaka jest godzina? Jest godzina 15.49. Dlaczego poranek Wnet? Ja ciągle mówię poranek Wnet, to jest Radio Wnet, to już jest popołudnie, to jest 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie, a w naszym studiu cała masa ludzi przyszła. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
pan
państwa.
Mecenas Artur Wdowczyk i tutaj cała masa młodego pokolenia. Czy państwo się przedstawią?
Alek Wdowczyk.
I tutaj jakieś dwie damy, ale dlaczego jeden pan siedzi, a jedna dama stoi? Czy to nie powinno się zmienić?
Małgosia Wdowczyk.
I?
Agnieszka Wdowczyk.
Dobrze, teraz jest w porządku, teraz damy siedzą, mężczyzna stoi, za to mężczyzna jako pierwszy będzie mógł coś powiedzieć. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co pan wczoraj robił?
Wczoraj. Wczoraj grałem sobie i zesy.
Jeszcze byłem na marszu, prawda?
Byłem na Marszu Niepodległości. Bardzo ciekawa była atmosfera. To był chyba taki największy marsz w historii Polski, bo było ćwierć miliona ludzi.
No właśnie, było nas tam w ćwierć miliona, bo ja też byłem. I co myśmy chcieli powiedzieć, tak jak gromadząc się w te ćwierć miliona? Po co myśmy tam byli właściwie?
Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy patriotami i przyszliśmy tam świętować 100 lat niepodległości Polski.
Co to znaczy, że jesteśmy patriotami, proszę pana?
Że kochamy swój kraj, Polskę.
Bardzo dobrze. Czy młode damy też były na Marszu Niepodległości? Tutaj teraz przesuniemy. Najpierw młodej damie w niebieskiej kurtce.
Tak, ja też byłam na Marszu Niepodległości.
I jak ci się podobało?
Było fajnie.
A tu jest jeszcze druga młoda dama. Czy druga młoda dama też była na Marszu Niepodległości? Też maszerowała dla Polski?
Tak.
No i jak?
Było ciekawie.
Dlaczego było ciekawie?
No bo dużo ludzi szło, no i to było stulecie niepodległości.
Stulecie niepodległości Polski. A sprawcą tego zamieszania polegającego na tym, że się młode pokolenie prowadzi na te podobno straszne marsze jest pan mecenas Artur Wdowczyk. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego straszne?
Nie bał się pan z dziećmi na ten straszny marsz, a masa faszystów, strasznych ludzi z Polski, spoza Polski?
Nie baliśmy się. Myślę, że to było bardzo miłe przeżycie dla nas wszystkich. Było bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi, z wózkami. Także naprawdę nie ma się czego obawiać. Zresztą w tamtym roku też byliśmy i też wcale nie było strasznie.
Czy to był pierwszy marsz dla pana, czy pan... No nie, był pan w poprzednich marszach. Te marsze jakoś się zmieniały, jak pan uważa?
No ten był historyczny, ale na pewno się zmieniał i ten był taki bardzo wyjątkowy. My zawsze obchodzimy 11 listopada, zawsze jedziemy tutaj do centrum, do Warszawy, tylko nie zawsze można było uczestniczyć w tych marszach, bo były takie lata, że po prostu było widać, że będzie się działo coś złego, a w tym roku no, było naprawdę bardzo fajnie.
Czy to jest tak, że jak my myślimy dzisiaj o niepodległości, jak myślą o niepodległości ludzie, którzy przychodzą ze swoimi rodzinami na Marsz Niepodległości, ta niepodległość to jest właściwie co? W tej erze globalizacji, Facebooka, tego, że wszystko jest wspólne, wszystko otwarte, wszędzie można pojechać?
Nie, no niepodległość dla nas to jest tak naprawdę jak powietrze, bo tego się nie czuje, dopóki się tego nie straci, ale ten marsz to jest chyba też bardzo ważne podziękowanie dla tych ojców, bo to jest nie stulecie niepodległości, tylko stulecie odzyskania niepodległości, prawda? Polska ma ponad 1000 lat swojej historii, to jest tak naprawdę hołd dla tych wszystkich, którzy w tym 1918 roku dołożyli się do tego, dołożyli starań. My tu możemy tylko się może troszeczkę pochwalić, bo u nas w rodzinie był ojciec mojego wujka, który był, nie tylko dostał virtuti militari za wojnę polską-sowiecką, ale zaczął od powstania wielkopolskiego. Także to jest hołd dla tych wszystkich ludzi, a ich było bardzo wielu.
Skąd w takim razie jest taki sprzeciw wobec tego marszu? Skąd te wszystkie kalumnie? Stąd te opowieści o faszystach, którymi się obrzuca ludzi, którzy przychodzą z małymi dziećmi? Skąd to się bierze ta niechęć?
A tego to ja nie wiem tak naprawdę. Może jest taka jakaś troszeczkę niechęć do polskości, może brak zrozumienia, bo... Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żeby w Europie było jeszcze jedno takie wydarzenie tak masowe i tak pozytywne, no bo na różnego rodzaju marszach czy meczach, na różnych zdarzeniach takich, zawsze się ktoś zdarzy, kto będzie się zachowywał może nie tak do końca, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę na tym marszu atmosfera była bardzo dobra.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan mecenas Artur Wdowczyk i jeszcze raz wesoła kompania się przedstawi. Najpierw młody człowiek.
Alek Wdowczyk.
Pan Alek Wdowczyk i dwie panie.
Agnieszka Wdowczyk. Małgosia Wdowczyk.
No właśnie, to właściwie ktoś powinien zobaczyć to towarzystwo i wtedy już wie, jak naprawdę Marsz Niepodległości wyglądał. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy jakoś...
A my jeszcze chcieliśmy, jak już tu jesteśmy, złożyć serdecznie życzenia Radiu Wnet, bo po to też tu dzisiaj przyszliśmy. Życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego. Powodzenia panu Krzysztofowi, żeby się udało i bardzo się cieszymy, że wraca do eteru i ten poranek, o którym pan mówił, to jest ważne. Jak się samochodem jedzie do pracy, to bardzo fajnie jest posłuchać Radia Wnet.
Bardzo. bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 15:55.